Poranny gość Radia Zachód.
Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam, Bogdan Sadowski również. Dzień dobry.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Witam.
Jak mijają pani te ostatnie dni bez pracy w parlamencie, bez podróży lotniczych, bez europejskiego parlamentaryzmu?
No cóż, jestem ogromnie zadowolona, że udało mi się dotrzeć do Polski w tym terminie, który nie zobowiązywałby mnie do dochowania kwarantanny, ale zdrowy rozsądek oczywiście nakazuje i tu absolutnie przestrzegam tych wszystkich zasad bezpieczeństwa. Wracałam przez Warszawę. Pracujemy zdalnie, jest to dzisiaj możliwe, więc oczywiście na tyle, ile jest możliwe, włączamy się aktywnie. Jestem też w stałym kontakcie tu u nas z panem wojewodą. Absolutnie wszystkie na bieżąco informacje mam też dostępne.
Pani poseł, czy pani zdaniem Europa nie spóźniła się z reakcją na rozprzestrzeniającego się wirusa? Pytam, bo zdecydowana większość krajów wspólnoty podobne kroki jak Polski wdrożyła później od nas, pomimo że no, liczba zakażeń była znacząco wyższa niż analogicznie w tym czasie u nas.
Moja ocena tu jest absolutnie jednoznaczna. Zarówno Komisja Europejska, Unia Europejska spóźniła się i to znacząco, ale też ten zarzut można postawić wielu krajom członkowskim. W Belgii najpierw nie podejmowano żadnych działań, a potem z dnia na dzień w piątek wprowadzono absolutnie radykalne, kiedy koronawirus już się mocno rozlał. Gdyby takie znaczące, radykalne działania podjęto wcześniej w wielu innych krajach, jak w Polsce, pewnie epidemiczna sytuacja w Europie byłaby dzisiaj zupełnie inna. Więc najpierw był etap bagatelizowania, lekceważenia, jakby nie uwzględniania tego, o czym mówili eksperci jasno, że wirus nie zna tu granic i przy braku zachowania takich działań ostrożnościowych, jakie w Polsce zachowano, zachorowalność będzie rosła lawinowo.
Czy ta sytuacja pokazała, że we wspólnocie no nie ma wspólnych procedur na wypadek takich zdarzeń jak pandemia?
I to jest zastanawiające, że do tej pory nie wypracowano żadnego wariantu kryzysowego na taką sytuację, nawet najbardziej ogólnego, jakby nam się wydawało, że coś takiego może nie zaistnieć, a jednak stało się. Myślę, że to będzie ta nauka, która zmusi do tego, żeby tego rodzaju procedury były też przygotowane. No oczywiście wiemy o tym, że Ursula von der Leyen powiedziała, że przedstawia pakiet wsparcia na walkę z koronawirusem w wysokości tych 37 ponad miliardów euro. No ale nie czarujmy się. To są te środki, które były już wcześniej przyznane krajom członkowskim w ramach negocjacji budżetowych jeszcze z tej perspektywy 2014-2020, ale dobrze, że chociaż taki ruch, który pozwoli na pewną elastyczność i na wykorzystanie dzisiaj w innym celu tych środków. My musimy już nie oglądać się za siebie, tylko patrzeć do przodu i tak jak zrobił polski rząd, nie licząc na to, co inni zrobią, podjął, no mam nadzieję, że skuteczne środki. Mówi o tym minister Szumowski, że o tych efektach przekonamy się jeszcze może nie za tydzień, za dwa tygodnie, czy ta liczba zachorowań będzie rosła tak jak w innych krajach. Mam nadzieję, że nie. Zrobiliśmy wszystko, żeby tak się nie stało.
W tym tygodniu premier zaproponował tak zwaną tarczę antykryzysową. Wartość pakietu osłonowego ma wynieść 212 miliardów złotych. I może się pani ze mną zgodzi, bądź nie, ale w tym miejscu skończyło się wspólne działanie na rzecz przeciwdziałaniu skutkom wirusa, a zaczęła się polityka, bo opozycja nazwała pakiet słabym, niewystarczającym, pozornym. Nawet takie określenie słyszałem.
Polityka nie ma nic kompletnie konstruktywnego do zaproponowania. Gdyby tak było, mogłaby przedstawić swoje własne propozycje. proszę pamiętać, że już były gabinety cieni, mają swoich ministrów. Gdyby to były racjonalne, rozsądne propozycje, to nie sądzę, żeby one były odrzucane. Nasz pakiet antykryzysowy uwzględnia bezpieczeństwo pracowników, ochronę zdrowia, finansowanie przedsiębiorstw, program również inwestycji publicznych i trochę żałośnie, przepraszam, nie chciałabym iść w kierunku takich ocen politycznych, bo nie czas ku temu, ale żałośnie brzmi to popiskiwanie opozycji, która przecież mogłaby naprawdę dzisiaj dobrze współpracować z rządem i powiedzieć, że to rząd ma instrumenty, to rząd przygotowuje konkretne rozwiązania. Ale póki co ten pakiet antykryzysowy zostanie dzisiaj zaprezentowany, skierowany do konsultacji i rzeczywiście poddany też ocenie, potem będzie przyjmowany przez Sejm, więc jeszcze jest pole tu do uwzględniania wielu uwag, w tym również partnerów społecznych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, bo przecież wszyscy drżymy tu też o miejsca pracy, o sytuację polskich firm, przedsiębiorstw, szczególnie tych małych i średnich, które najbardziej w pierwszej chwili odczują, a już odczuwają skutki tego, co się dzieje i dużych firm, bo przecież łańcuch dostaw został przerwany. Kryzys ma charakter globalny, nie tylko polski, nie krajowy.
Czy to już jest to słowo, ten moment, mówić kryzys, bo ten pakiet, ten potężny pakiet pomocowy w pewnym sensie może wpłynąć czy nie na korektę budżetu naszego krajowego, bo na gospodarkę wpłynie na pewno, wpływa już, a to w konsekwencji przełoży się na prognozowany wzrost gospodarczy, a to przecież wszystko działa jak naczynia połączone.
Oczywiście mówimy, że to będzie pakiet antykryzysowy, czyli robimy wszystko, podejmujemy wszystkie działania. Mam nadzieję, że w odpowiednim momencie, chociaż spóźnionym, ale jednak Unia też się włączy poprzez, nie wiem, fundusz ten solidaryzmu, fundusz globalizacji, dodatkowe środki czy fundusz spójności, te środki. Zrobimy wszystko, żeby ten kryzys był złagodzony i te ewentualne zagrożenia się złagodzi, jeśli niemożliwe jest ich zlikwidowanie. Ale mówimy już też wyraźnie i jasno, że budżet będzie wymagał znowelizowania. Nie jest to rzecz, która wymaga tu natychmiastowego podjęcia. Raczej koncentrujemy się na pakiecie antykryzysowym. Proszę pamiętać, pan redaktor nawet to przywołał, że szacowana całkowita wartość pakietu to 212 miliardów złotych, a więc blisko 10% PKB. Wiele tych rzeczy trzeba natychmiast będzie sfinansować, a więc znaleźć też zabezpieczenie w budżecie. To jest brane pod uwagę, ale pamiętajmy też, że przyjmowaliśmy budżet zrównoważony. Takiego budżetu też nie było i to jest też ten atut finansowy, że stan finansów publicznych też pozwala na podjęcie takich działań.
Cały ten szereg działań będzie jednak wymagał zebrania się parlamentu. Czy pomoc zorganizowania na Stadionie Narodowym posiedzeń Sejmu i Senatu jest w pani ocenie pomysłem futurystycznym czy wartym rozważenia?
Ja myślę, że jest wiele dróg rozwiązania tego problemu. Nie chciałabym tu wyręczać polskiego parlamentaryzmu i decyzji pani marszałek Elżbiety Witek. Myślę, że tak czy owak miejscem najlepszym do podejmowania decyzji jest polski Sejm i wiejska i że można to zorganizować w taki sposób, żeby zachować wszystkie zasady też bezpieczeństwa. Poczekajmy chwilę, nie ścigajmy się tu z mniej lub bardziej poważnymi pomysłami. Kluczowe jest tu to, że to było też bezpieczne absolutnie dla wszystkich, ale stwarzające możliwości też szybkiego podjęcia decyzji w sprawach wymagających szybkich działań absolutnie.
I na koniec jeszcze o wybory zapytam, czy w pani ocenie termin w zasadzie, bo o to konkretnie pytam, wyborów prezydenckich powinien zostać przesunięty? Jak domagają się tego kandydaci?
Nie wszyscy kandydaci domagają się zmiany tego terminu. Kandydaci mają pole do działania, bo dla polityka okres takiego zagrożenia, kryzysu jest też polem do pokazania, jak w najtrudniejszych momentach polityk mógłby postępować. No i widzimy tu na dłoni, co niektórzy proponują, odkładanie wszystkiego w czasie. Póki co na dzisiaj termin 10 maja jako wybory prezydenckie nie jest zagrożony. Nie mówimy o przesunięciu terminów wyborów.
Dziękuję, to tyle. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska była naszym porannym gościem.
Dziękuję za uwagę i powodzenia i wyrazy uznania dla tych wszystkich, którzy pracują, narażając się, bo przecież muszą pracować.
Dziękuję.
Jeszcze więcej publicystyki znajdziesz na www.zachod24.pl. Nowy portal opinii Radia Zachód.